Siostry i bracia, poznajemy siebie, może bardziej obejmujemy swoje ja, co jest bardzo konieczne, poznając swoje słabości i wady, możemy się bardziej kochać, jeśli wprowadzimy także do swojego serca Pana Boga, który Cię nie potępi. Widzimy jednak, że owa słabość człowieka, naszego ja, ona ciągle wychodzi na wierzch. Popatrzmy, pierwsze czytanie pokazywało nam, że ten człowiek, ja, ty, my, wszyscy posiadamy wiele wad. One rzeczywiście rosną jak chwasty w ogrodzie. Ale równocześnie mamy wiele dobrej woli. To tak się będzie już mieszać do końca naszego życia. Ta dobra wola u człowieka wiary wiąże się z gotowością do powstania, do powstawania. Pan Jezus, Pan Bóg przez proroka Izajasza daje nam więc konkretny program doskonalenia swojego ja, swojego człowieczeństwa. Im będziemy bardziej posiadać siebie, tym będziemy mogli bardziej dawać siebie temu drugiemu. To jest szczególnie ważne w małżeństwie. Ten drugi też jest słaby, ale kiedy, jak mówiliśmy wczoraj, wprowadzimy do swojego życia małżeńskiego Boga, wtedy to my ma szansę przynieść wielkie owoce. Ono wciąż jest kruche, ale przecież Bóg zapowiedział. Bóg, Jezus, zauważmy, że właśnie pierwsze cud uczynił w Kanie Galilejskiej dla małżonków, jak mówiliśmy, a potem wiele znaków i cudów swojej łaski okazuje w domach, w mieszkaniach ludzi. Małżeńskie my rodzi rodzinę. Dzięki niemu powstaje rodzina. Ale to my jest nie tylko zwykłym związkiem, jak 2+2, ale jest przymierzem. Przymierzem i tajemnicą. I Bóg potwierdza swoją obecność. To przymierze to właśnie obecność miłości. I z tej miłości małżonkowie mogą korzystać w różny sposób, w różnym stopniu. Mogą korzystać tylko na płaszczyźnie ciała, bo Bóg też stworzył ludzką uczuciowość, ludzkie doświadczenia, cielesne doświadczenia Bóg zaplanował, ale też mogą skorzystać w sposób duchowy, głębszy. Dlatego konieczny jest wspólny wysiłek w umocnieniu przymierza, czyli tej owej komunii. Co trzeba, siostry i bracia, z góry założyć? Trzeba założyć, że i to muszą młodzi, decydując się na małżeństwo, że przymierze małżeńskie nie jest jakąś odyseą, czyli podróżą, w której powraca się na końcu do punktu wyjścia, ale że jest pewnym exodus, pewnym wyjściem bez powrotu, wyjściem do nowego kraju, którego się nie zna, ale jednak jest to ziemia obiecana, którą Bóg daje posiąść na zawsze. To jest wejście we wspólnotę małżeńską. Małżeństwa, które jest właśnie przymierzem. Zawrzeć przymierze małżeńskie to opuścić już życie znane z rodzinnego domu na rzecz życia nieznanego, które wzywa do licznych wyrzeczeń, poświęceń. W ciągu całego życia małżonkowie, sami to wiecie, muszą się wyrzekać. Konieczne są te wyrzeczenia, konieczne jest umieranie swoim przyzwyczajeniom starym, ale aby się narodzić do nowego życia, to tylko w filmach i serialach brazylijskich życie małżeńskie jest piękne, ładne i wygodne. To jest pierwsze i podstawowe kłamstwo, bo tak nie jest. Możemy powiedzieć, że małżeństwo to jest taka tajemnica paschalna, ta tajemnica przejścia ze śmierci do życia, ze starego do nowego. To jest stale w środku małżeństwa, w środku ich życia i to każdego dnia. Ale to właśnie takie przejście paschalne rodzi mocne, głębokie my. Jeżeli ziarno pszeniczne wpatrzy w ziemię, mówi Jezus, nie obumrze, samo zostanie, a jeśli obumrze, przyniesie plon obfity. To jest właśnie to, decyzja w tym momencie, ślubuje ci miłość, wierność, uczciwość, aż do śmierci. Ta prawda, kiedy jest przyjęta, to rodzi wielkie owoce, ale może być i odrzucona. My, siostry i bracia, na pewno znamy szczęśliwe lub zburzone, zniszczone małżeństwa. Właśnie to te, które albo przyjęły, albo odrzuciły małżeństwo, które jest drogą paschalną przejścia ze starego, z niewoli do nowego życia. I każdy dzień będzie wtedy wielką przygodą, a nie umartwieniem. Każdej godziny, każdego dnia, wy to wiecie, małżonkowie stają przed wyborem. Wyborem albo na nowo stać się właścicielem swego życia, cofnąć swoje ja, swoje tak, albo też skupić się na sobie i oddać się z ufnością, z wielką ufnością drugiemu małżonkowi. Tutaj przykładów mamy wiele, wbrew pozorom. Podam tylko jeden, historyczny. Cały Kościół klaskał w dłonie, gdy ona szła do ołtarza. Joanna, kobieta z podwójnym doktoratem, ze specjalizacją dziecięcą, w ciągu nowoczesna chodziła po górach, jeździła na nartach. Wtedy, w 60-tych latach, to było czymś zupełnie niespotykanym. W ciągu 5 lat małżeństwa mieli trójkę dzieci. Mąż chciał jednak też 4. dziecka. Poczęła dziecko, gdy miała 38 lat. Ale będąc w stanie błogosławionym, właśnie stwierdzono raka. I wtedy koledzy lekarze mówili, albo ty, albo dziecko. Ona zaś odpowiadała, nie wolno mi zabić mojego dziecka. Ratujcie mnie i dziecko. Potem 6 miesięcy cierpienia i bólów, poród rozpoczął się Wielki Piątek 1962 roku, a następnego dnia umarła. W niedzielę białą odbywał się pogrzeb. Cały Mediolan szedł za jej trumną, oddawał jej cześć, bo była kochana, szczególnie przez matki nad dziećmi, których się sercem pochylała. Ale tajemnica takiego życia, takiej decyzji tkwi jedna w pamiętniku, który pisała jako żona, pisała tak: jakżebym chciała ciebie, Piotrze, to był jej mąż, całą duszą uszczęśliwić, być dobrą dla ciebie i wyrozumiałą, gotową na wszelkie ofiary. Mam tylko jedno pragnienie, tobie się podarować i zrobić z naszego domu wieczernik, gdzie Chrystus dawał siebie. Jakże mi jesteś, Piotrze, bliski, od rana co dzień wszystko ofiaruję Bogu, swoją pracę i twoją pracę, cierpienie, kłopoty. Wiemy, że Joanna Beretti Mola jest już wyniesiona na ołtarze, jest święta, ale ich wspólne życie jest urzeczywistnieniem planu Bożego. Święty Jan Paweł II, który wyniósł ją na ołtarze, papież małżeństwa, jak go nazywamy, i rodziny, wiele razy pisał, mówił, to są tysiące stron na temat małżeństwa. Tak mu zależało, jak samemu Jezusowi, także na waszym małżeństwie. Ale mówiąc o małżeństwie, kiedyś też mówił, bo miłość rodzi życie, mówił o cywilizacji życia. I wtedy powiedział takie cztery, wyznaczył takie cztery elementy, które są niezwykle ważne w tej cywilizacji życia, która rodzi się z miłości. Mówił: osoba przed rzeczą, być przed mieć, etyka przed techniką, miłosierdzie przed sprawiedliwością. Jeśli popatrzymy na lewą stronę, osoba, być, etyka, miłosierdzie, to możemy stwierdzić, że tymi sprawami stawiają te rzeczy na pierwszym miejscu rodziny szczęśliwe, albo inaczej, szczęście małżeńskie właśnie wynika z takiej hierarchii. Na pierwszym miejscu osoba, być, etyka i miłosierdzie. Ale rozglądając się też, widzimy małżeństwa nieszczęśliwe i stwierdzimy, że tam liczą się rzeczy. Liczy się mieć i to coraz więcej. Liczy się technika, nawet w przypadku prokreacji. Liczy się tylko sprawiedliwość i wszyscy cierpią. Rodzina jest strasznie rozbita. Członkowie tej rodziny są przerażeni codziennością, ale też to przerażenie wynika z niemożliwości osiągnięcia. Ciągle chcą się dorobić, ciągle używają. Czyż tego nie widzimy? Używać, żeby się bardziej cieszyć. Alkohol, jakieś, powiedzmy sobie takim językiem, balangi, ciągłe zabawy. Ale zatem następuje laicyzacja. Ludzie nie liczą się z tym wymiarem duchowym. W końcu następuje utrata wiary. Życie duchowe się już nie liczy. Siostry i bracia, to rzeczywiście smutna rzeczywistość między nami. Oprócz tej, której chyba jest więcej, tej rzeczywistości pięknej, dobrej. Przecież wszyscy chcą być szczęśliwi. We Francji, jak kilka lat temu badania podały, ponad 88% pytanych młodych ludzi widzi swoje szczęście w małżeństwie. Co robić? Wrócić do pierwotnej miłości, czyli do tego, który nas stworzył, który nas umiłował i dał swoje życie. To święty Paweł powiada by kochali się małżonkowie, jak Chrystus umiłował Kościół, to On wydał za Kościół, za tych, którzy szli za Nim, swoje życie aż po krzyż. Tak mąż musi wydać samego siebie za swoją żonę. Można to, siostry i bracia, przełożyć na kilka prostych, konkretnych do zastosowania już dzisiaj konkretów, patrząc na Jezusa. Nazwijmy to filarami życia małżeńskiego, życia rodzinnego. Pierwsze to prawo Samarytanina. Pamiętamy tą przypowieść. Szedł człowiek z Jerozolimy do Jerycha i został napadnięty przez zbójców. Dzisiaj wiele niestety tragedii małżeńskich, które wynikają z polityki, z ekonomii, wiele małżeństw cierpi, ale po drodze szło trzech i ten Samarytanin, który potraktował owego napadniętego jako bliźniego w małżeństwie. Kto jest twoim bliźnim do końca, zawsze, nawet gdy są dzieci? Najbliższym bliźnim jest współmałżonek, a staje się tak, potwierdza to współmałżonek, gdy czyni się zawsze pierwszy krok po nieporozumieniu. To ja wyciągam pierwszy ręce, gdy praktykuje się szczere przebaczenie, gdy otwiera się człowiek na współmałżonek, na służbę drugiego, bez jakiegokolwiek kalkulowania. Kolumna prawo Samarytanina. Może być też i drugi filar, to jest prawo przebaczenia. Przebaczenie to, jak wiemy, szczyt miłości. I to przebaczenie musi być darem całkowitym. Ono musi wypływać z serca. Zło dobrem zwyciężaj. Tu nie chodzi o jakąś amnestię zła, o uwarunkowane przebaczenia. Jeśli ty, to ja. O czasowe przebaczenie. Ale by przebaczyć tak, jak sam Bóg przebacza, kiedy otrzymujemy rozgrzeszenie, nasz grzech, nasza wina już nie istnieje. Bóg jej nigdy już nie wypomni. A więc to druga kolumna, drugi filar i trzeci jeszcze, to zawsze żyć właśnie sakramentem, bo to sakrament jako znak obecności Jezusa daje łaskę na codzienność, nie tylko od święta. Codzienność rodzinna jest terenem działania sakramentu małżeństwa, a więc jest ołtarz, który rozpoczyna życie małżeńskie, a potem rodzinne, i jest dom, który jest również przedłużeniem obecności Boga. Ja i mój dom, mówił prorok, chcemy służyć Panu. I to jest bardzo ważna dzisiaj decyzja. Może już nie jest twoje małżeństwo pełne, już coś się wydarzyło, śmierć, ale miłość nie ustaje. Dlatego modlę się, Panie, naucz mnie, że wierność trzeba wybierać co dnia na nowo. Naucz odkrywać w sobie drogi niewyeksploatowane. Naucz żyć razem, ale nie miłością wczorajszą, lecz dzisiejszą. Naucz mnie, że wierność nie może być zamknięta, schematyczna. Muszę być wierny z chwili na chwilę, odkrywając miłość. Jeśli jest ona prawdziwa, będzie zawsze źródłem życia. Ale On, Jezus, jest źródłem życia. W dzisiejszej Ewangelii i niech to będzie w sercu naszym. W dzisiejszej Ewangelii Jezus tłumaczy, czy goście weselni mogą się smucić, dopóki oblubieniec jest z nimi. Oblubieniec jest z nami, dlatego jest także radość i nadzieja. Ona jest także dla Twojego małżeństwa, Twojej rodziny i Twojego domu. Amen.